in lingua inglese.
Maria zawsze dzielice. Jeszcze raz serdecznie, gorąco witamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam w Polsce i poza granicami naszej ojczyzny. Jesteśmy w Seulu.
Z Seulu, tak. Tak. Jesteśmy, tak. Jesteśmy w Seulu, w stolicy Korei. Oczekujemy na rozpoczęcie oficjalnej ceremonii powitania Ojca Świętego Franciszka, który dzisiaj rano czasu lokalnego wylądował w bazie wojskowej w Seulu i jest już na ziemi koreańskiej. Jak głosi oficjalny komunikat prasowy, papież jest oczekiwany.
O, tutaj rozbrzmiewa jakiś język dziwny, oczywiście język koreański, którego nawet ojciec Jacek nie jest w stanie zrozumieć. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, Ojciec Święty przyleciał. Tak, i mam nadzieję, że tutaj też sobie da radę.
Tutaj komentator powiedział, że za chwileczkę przybędą tutaj do tego pokoju Ojciec Święty Franciszek i prezydent Korei. Pani, zapomniałem teraz jej nazwiska, za chwileczkę sobie
tak,
przypomnę.
To nazwisko jest zaproszono
wszystkich, żeby zajęli już miejsca i oczekiwali na przybycie właśnie papieża w towarzystwie pani prezydent, aby można wysłuchać oficjalnych przemówień.
Dziękujemy. Dziękujemy pięknie za to i oczywiście jesteś. Zrobimy wszystko, żeby oddać ducha tego, co się tutaj dzieje, żeby wszystko, co się tutaj dzieje, jak najwierniej, jak najdokładniej przekazać.
Tak. I dodajmy też, że Korea jako państwo jest stosunkowo młodym państwem, które odzyskało demokrację, oczywiście w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, ponieważ po wojnie koreańskiej zakończonej w latach 50. panowały tutaj najpierw rządy, które uzależniały całkowicie politykę od Stanów Zjednoczonych, to co było zrozumiałe, bo było to zagrożenie inwazją Związku Radzieckiego. Później okres długiej dyktatury wojskowej, a następnie dopiero rozluźnienie tych wszystkich, prawda, opresji więzów. To jest dopiero połowa lat 80., kiedy kształtuje się demokracja. Ona się kształtowała mniej więcej też i w takich okolicznościach, które my niestety też znamy z własnego podwórka polskiego. Tutaj tworzono około 30, jak chodzi o gospodarkę, 30 tak zwanych zjednoczeń gospodarczych, które zajmowały się różnymi dziedzinami gospodarki. Oczywiście złośliwi mówią, czy niezłośliwi mówią, że najprawdopodobniej odbywało się to przez koneksje partyjne i korupcję. No ale powrócimy za chwileczkę do tego. Panie i panowie, za 10 minut Jej Ekscelencja Prezydent Korei przybędzie tutaj do tej sali i zapraszamy Was wszystkich, drodzy Państwo, aby Państwo zajęli swoje miejsca i oczekiwali. A czyli ten minut. Możemy jeszcze zatem...
Zatem ja myślę, że proszę Ojca, trwa wciąż jeszcze to spotkanie prywatne.
Tak.
Bo tam pani prezydent, tam miał być wpis do Złotej Księgi, więc to wszystko pewnie jeszcze potrwa, ale tutaj wszyscy już zajmują miejsca, są gotowi. I był taki moment, że kiedy przychodzili tutaj różni goście zaproszeni na to spotkanie, to najpierw zanim podali rękę księżom biskupom, to tak w połowie się wszyscy kłaniali. To jest chyba tutaj taka tradycja, taki zwyczaj. My też z takimi gestami się spotykamy, ilekroć gdzieś tutaj idziemy. Zwłaszcza, że cały czas chodzimy poza koloratką także z akredytacjami, które każdy rozpoznaje, że to jest akredytacja dziennikarska na wizytę Ojca Świętego Franciszka w Korei.
No i wrócę tutaj do tego wątku takiej pobieżnej historii. Otóż utworzono tych 30 zjednoczeń gospodarczych, jak twierdzą niektórzy, nie obyło się tutaj bez powiązań partyjnych i korupcji. I nastał tak zwany wolny rynek, wolna gospodarka. My do dzisiaj znamy już jako użytkownicy, konsumenci tych różnych programów, znamy takie koncerny jak Daewoo, Samsung, Hyundai, LG, czy jeszcze parę innych koncernów koreańskich. One rzeczywiście poszły światowo. To Korea Południowa jest jednym z liczących się producentów statków. Tu są największe stocznie. Tutaj odbywa się jeden z większych ruchów towarowych. Tutaj globalna produkcja elektroniki użytkowej, nie tylko motoryzacji, jest bardzo, bardzo, bardzo duża, czy też produkcja maszyn budowlanych i tak dalej. Zatem popatrzmy, można by tak sobie porównać troszeczkę, chociaż no może to są takie dość ryzykowne porównania, ale te 25 lat polskiej transformacji i te ponad 30 lat transformacji koreańskiej. No, gdyby tak popatrzeć tylko zewnętrznie na to, jak dynamicznie i żywiołowo tutaj rozwijają się miasta, jakie są drogi, jaka jest pozycja tego państwa w świecie, w gospodarce światowej, no to rzeczywiście w niektórych momentach jest tutaj czego zazdrościć.
Myślę, że warto wspomnieć, że Koreańczyków, przynajmniej takie są oficjalne komunikaty, tak też wczoraj mówił nam przewodnik, jest 55 milionów, mieszka w całej Korei Południowej, w Korei Północnej gdzieś 24-25 milionów. W samym Seulu mieszka, tak jak mówił nam wczoraj przewodnik, oficjalnie podają 10,5 miliona, natomiast wczoraj przewodnik nam mówił, że 11, ale w tych miejscowościach, w tej metropolii obok Seulu kolejne 20, więc ponad połowa mieszkańców tego kraju mieszka w Seulu czy w metropolii seulskiej. To też o czymś świadczy, o czymś mówi, ale myślę, że warto pamiętać, że Kościół w Korei swoje istnienie zaczął w sposób dosyć nietypowy. To nie jest kraj, do którego przyjechali misjonarze z takiego czy innego kraju, wysłani przez takie czy inne zgromadzenie, czy taką czy inną konferencję Episkopatu Polski. Ale tutaj w Korei u fundamentów wspólnoty katolickiej, kościoła katolickiego stoją ludzie świeccy, ludzie, którzy właśnie za to, że przyjęli chrzest, że propagowali wiarę katolicką, zostali pozbawieni życia, tak jak apostołowie wszyscy zginęli, z wyjątkiem świętego Jana. To jest wyjątkowe, myślę. Chyba nie ma, przynajmniej ja nie słyszałem o takim drugim kraju i oczywiście dla nas to dziwne pewnie, ale chrześcijaństwo tutaj, katolicyzm dotarł z Chin.
No i dodajmy, dotarł jeszcze niekoniecznie poprzez księgi teologiczne, ale francuscy misjonarze, głównie jezuici, którzy zajmowali się ewangelizacją Chin, tłumaczyli różne dzieła naukowe z dziedziny matematyki, geografii, geometrii i tak dalej. I bardzo, bardzo niewiele w tym dorobku tłumaczeń osiągnięć kultury zachodniej na język chiński, bardzo niewiele było właśnie z dziedziny teologii. I paradoksalnie to spowodowało, że ci uczeni z Korei, którzy sięgnęli po te pisma chińskie, zapragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu, o tej wierze, jaka jest wyznawana w Europie, czyli na tak zwanym Zachodzie, prawda? I panie i panowie, w ciągu 5 minut będzie tutaj papież Franciszek, przybędzie wraz z panią prezydent. Czyli mamy jeszcze 5 minut. I zatem zauważmy, że paradoksalnie w ten sposób to wzbudziło zainteresowanie tychże ludzi światłych, wykształconych, inteligencji koreańskiej ówczesnej, aby dowiedzieć się coś więcej na temat chrześcijaństwa, na temat Ewangelii.
I właśnie Kościół na tych ziemiach zaczął istnieć dopiero pod koniec XVIII wieku. Jeden z dyplomatów, z arystokratów, który często jechał do Chin w 1784 roku, po prostu zaczął się interesować katolickimi lekturami i próbować naśladować cnoty świętych. Był to Yi Sung-hun. Wyjechał do Pekinu, tam skontaktował się z księżmi jezuitami, aż wreszcie poprosił o chrzest i na chrzcie otrzymał imię Piotr. Po powrocie do kraju założył pierwszą wspólnotę katolicką. Ochrzcił swoich towarzyszy, ponieważ zwiększała się liczba wiernych. Dom jednego z nich, Kim Bumu, został zamieniony na kaplicę. Obecnie w tym miejscu wznosi się katedra Myeongdong. Właśnie wczoraj w tej katedrze byliśmy. I przewodnik zwrócił uwagę na to, bo tam jest obraz namalowany na jednej ze ścian tej wspólnoty. I w tej wspólnocie katolicka, więc ludzi ochrzczonych przez świeckiego człowieka, byli arystokraci, ale również i byli ludzie prości, ludzie ubodzy. A różnica polegała na tym, przynajmniej na tym obrazie, jak tak nam przewodnik mówił, że arystokraci mieli nakryte głowy, natomiast ten prosty lud miał głowy odkryte.
No i dodajmy, że to wiązało się z takim dość dużym wyzwaniem, jak chodzi o nową wiarę, jaka tutaj zagościła w Korei. Po pierwsze, brak kapłanów. No, ludzie świeccy to nie są kapłani, prawda? Brak kapłanów. A po drugie, to jakby wejście w tę zupełnie inną kulturę. Chrześcijaństwo tutaj przyniosło zupełnie rewolucyjne podejście do dawnej tradycji, do dawnych zwyczajów.
I warto wspomnieć, myślę, że ta wspólnota katolicka została odkryta już przez rządzących wówczas w Korei w 1785 roku. Katolicy zostali rozpędzeni, a właśnie właściciela tego domu, gdzie była kaplica, Kim Bum, aresztowano, był torturowany i zmarł na wygnaniu. Ale właśnie ten człowiek, który pierwszy został ochrzczony w Pekinie, Yi Sung-hun, Piotr, zorganizował nową wspólnotę. I wtedy przedstawiciele tej wspólnoty prosili biskupa Pekinu o wysłanie księży do Korei. Wyznaczono księdza. Po kilku nieudanych próbach udało się przekroczyć mu granicę dopiero 23 grudnia 1794 roku. Rząd chciał bardzo odkryć miejsce jego pobytu, prześladował katolików i tych katolików torturowano. Wielu z nich zmarło. Wczoraj również byliśmy w Muzeum Historii Seulu, tego miasta, i z okazji pielgrzymki zorganizowano taką wystawę, gdzie można się zapoznać z dziejami Kościoła katolickiego tutaj w Korei. Były dwa miejsca szczególne w Seulu, gdzie po prostu ludzi wierzących w Chrystusa, katolików, torturowano, a nawet zabijano. Tam jest wiele świadectw, wiele pamiątek, prawda? Można nawet takie wizualizacje obejrzeć. Robi to naprawdę bardzo dużo wrażenie.
No i ta wystawa miała tytuł Oda do bramy, do małej bramy wschodniej, dlatego że Seul był miastem 100 lat temu, ponad 100 lat temu był miastem otoczonym murem, który miał cztery główne bramy i cztery bramy dodatkowe. Za bramą było miejsce, gdzie zwykle dokonywano egzekucji. Przy bramie wschodniej mieściły się koszary policji i właśnie dlatego tam z jednej strony przetrzymywano tych więzionych za wiarę chrześcijan, a później, gdy nadszedł czas wyroku, wyroki wykonywano głównie poza tą bramą, ale w pewnym momencie na jednym z głównych placy przy murze Pałacu Królewskiego, takich pałaców w Seulu było 5, Przy jednym z nich dokonano publicznej egzekucji i tam pozostawiono odcięte głowy skazańców ku przestrodze, żeby tłum, prawda, przestraszyć przed i przestrzec przed przyjmowaniem nowej wiary. No to były takie praktyki w tych szczytowych momentach prześladowania. Były, zdaje się, takie trzy fale prześladowania. Ginęło nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
Właśnie tutaj w historii Kościoła są pewne konkretne daty. 1800 rok rządy obejmuje królowa Hong Sun, która uważa katolicyzm za herezję bardzo szkodliwą dla zwyczajów i tradycji kraju i po prostu podejmuje decyzję. Katolików trzeba wytępić. Podczas prześladowań zginęło wtedy około 300 katolików. Karane były też ich rodziny. Męczeńską zginął właśnie przysłany pierwszy ksiądz Valozzo. Wygnano lub zabito wszystkich katolików pochodzenia arystokratycznego. Ci, którzy ocaleli, uciekli w góry. Wielu zmarło z głodu, pozostali zaczęli tworzyć nowe wspólnoty. W tym czasie w Korei było ponad 10 tysięcy katolików i wielu właśnie tych katolików aresztowano i stracono. Ale katolicy koreańscy wysyłali listy do Stolicy Apostolskiej, prosząc o księży. I w roku 1831, 9 września, został utworzony przez Stolicę Apostolską wikariat apostolski Korei i zakrzewienie wiary w Korei miało odpowiadać paryskie stowarzyszenie misyjne. Pierwszym wikariuszem apostolskim Korei był biskup Bartlemy Bourgier. Niestety bardzo chciał przyjechać do Korei, ale nigdy granicy Korei nie udało mu się przekroczyć. Był wikariuszem. Ale nie udało mu się nigdy granic Korei przekroczyć. Zmarł w Mongolii w 1835 roku. I potem kolejny biskup, miano Marie-Joseph Imbert, udało mu się przekroczyć granicę w 1837 roku. A więc już te również administracyjne, że tak powiem, jednostki kościelne wtedy zaczynają się tworzyć. W 1843 Kościół koreański miał już biskupa, dwóch księży oraz ponad 9 tysięcy wiernych. Rok później rozpoczęła się kolejna fala prześladowań, a więc w 1844 roku. Biskup oraz księży oraz wielu wiernych straciło życie. Nowy wikariusz apostolski, biskup Faroy, dotarł do Korei w towarzystwie dwóch księży drogą morską w 1843 roku. Jeden z nich, pierwszy kapłan koreański, ksiądz Andrew Kim Tigen, został stracony rok później. Kolejny wikariusz, Simon François Vergniaud, przypłynął chińską łodzią w kwietniu 1856 roku i 10 lat później, a więc 1866 rok, znowu rozpoczynają się wielkie prześladowania, ginie kilka tysięcy katolików śmiercią męczeńską.
Dodajmy, że pierwszy kapłan narodowości koreańskiej, Andrew Kim Tien, który został świeżo wyświęcony właśnie wtedy przez nowego delegata apostolskiego, został właśnie przez niego wysłany na wschód kraju, aby poszukać lepszej drogi dostania się do Korei. Ale przerwijmy teraz i witamy Ojca Świętego Franciszka w towarzystwie prezydent kraju. I za chwileczkę już będziemy mogli wysłuchać właśnie tych oficjalnych przemówień.
지금부터 대한민국의 박근혜 대통령과 프란치스코 교황께서 연설을 하시겠습니다. 먼저 박근혜 대통령께서 연설.
Teraz Jej Ekscelencja pani Park Si-me, prezydent Republiki Korei, wygłosi przemówienie powitalne papieża, do papieża Franciszka.
Francisco, 교황님, 그리고 내외
Wasza Świętobliwość i dostojni goście. Przez długi czas pragnęliśmy Twojej wizyty w Korei, Ojcze Święty. Jest naprawdę dla mnie wielkim zaszczytem i przyjemnością powitać się między nami dzisiaj. Ojciec Święty dociera do, dzięki tej wizycie dotrze także do wszystkich odepchniętych i zmarginalizowanych, bo to jest jego orędzie. Twoja wizyta na pewno dostarczy wiele odwagi i nadziei dla narodu koreańskiego. Bardzo jesteśmy, bolejemy nad bolesną stratą wielu młodych istnień w ostatnim wypadku lotniczym i także w wyniku wojny. Wasza Świętobliwość, i bardzo doceniam to, że wybrałeś Koreę jako twój pierwszy kraj, jak chodzi o kierunek azjatycki. Dziękuję za to, że przybyłeś tu, aby zainspirować ducha pokoju i pojednania dla wszystkich Koreańczyków i że będziesz chciał wziąć udział w 5. Azjatyckim Dniu Młodzieży. A teraz prosimy Cię, abyś modlił się o pokój dla całego narodu koreańskiego. Dziękuję Ci, Ojcze Święty, serdecznie za Twoje zainteresowanie i zaangażowanie w te ważne sprawy. Nasz naród przeżywa bolesne rany bardzo długotrwającego podziału i dlatego także Twoja obecność będzie dla nas bardzo ważna. Następnego roku będziemy już 70 lat podzieleni. I to jest najdłuższy czas podziału, jaki był w historii Korei. Ten podział spowodował, że jedni stracili życie, a inni przez całe życie mogą żyć, muszą żyć w okropnych warunkach. Kościół koreański przeżywał także trudne chwile, kiedy był odepchnięty, odrzucony, jego dobra były konfiskowane, a jego członkowie byli zabijani. I dlatego bardzo ważnym jest to, abyśmy wspólnie pracowali na rzecz połączenia, pojednania Korei, połączenia, tak aby przeszłość nie przeszkodziła nam w dążeniu do pokoju i pojednania. Myślę, że niezależnie od podziału, obie Koree powinny zbliżyć się do, pracować nad światowym pojednaniem i pokojem. Powinniśmy wyrzec się broni atomowej. I dlatego przezwyciężenie tego kryzysu nuklearnego, wyrzeczenie się ambicji nuklearnych będzie i zjednoczenie będzie celem dla wszystkich tych, którzy kochają pokój. Chciałem przypomnieć 31. rocznicę 교황 사절을 파견해 대한민국을 한반도의 유일한 stosunków dyplomatycznych. I chciałem podziękować za to, że właśnie w tych relacjach dyplomatycznych również przez Watykan Korea została uznana za w pełni uprawomocnioną przedstawiciela narodu. I Korea i Watykan mają wciąż bardzo bliskie, przyjazne relacje, których działają na rzecz dobra wspólnego. Korea cieszy się dzisiaj rozwojem. I tych 104 męczenników, jakich Wasza Świątobliwość wyniesie na ołtarze podczas swojej wizyty, mówią nam właśnie o tym, że nie można prześladować nikogo, odrzucać i zabijać ze względu na przekonania, a z drugiej strony ci męczennicy są nie tylko fundamentem życia Kościoła w Korei, ale też mówią właśnie nam o tej postawie, jaką powinniśmy przyjąć. I dodajmy, że szósty dzień Młodzieży Azjatyckiej jest organizowany, ten Dzień Azjatyckiej Młodzieży jest organizowany także przez tych, którzy nie są katolikami, ale to wszystko działo się dlatego, abyśmy mogli poznać nawzajem swoje tradycje, kultury i wierzenia. I dlatego chcę zapewnić, i chciałem zapewnić, że Korea będzie zawsze, rząd Korei będzie zawsze wysilał się, aby spełniać te najlepsze aspiracje i marzenia ludzi młodych, nie tylko. Tak jak w wierze katolickiej jest to zostawienie miejsca przy stole dla potrzebujących, my również w Korei jesteśmy otwarci i wrażliwi na ludzi potrzebujących i samotnych. Ojcze Święty, Twoja obecność dodaje nam kolejnej inspiracji, odwagi, aby zjednoczyć Koreę, która jest tak podzielona, i aby wspólnie wznieść kolejne wysiłki na rzecz pokoju w Korei i na świecie. Życzę Tobie również, Ojcze Święty, wszelkiego dobra, pokoju i rozwoju dla Kościoła katolickiego. Serdecznie dziękuję. I teraz Ojciec Święty Franciszek przedstawi swoje przemówienie.
Pani prezydent, szanowni przedstawiciele rządu i władz cywilnych, znamienici przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, drodzy przyjaciele, z radością przybywam do Korei, kraju porannego spokoju, aby doświadczyć nie tylko naturalnego piękna tego kraju, ale nade wszystko piękne jego mieszkańców oraz bogatej historii i kultury. To narodowe dziedzictwo zostało wystawione na próbę w latach przemocy, prześladowania i wojny. Ale pomimo tych prób ciepło dnia i ciemność nocy zawsze ustępowały przed spokojem poranka. To znaczy niezmienną nadzieją na sprawiedliwość, pokój i jedność. Jakże wspaniałym darem jest nadzieja. Nie możemy się zniechęcać w dążeniu do osiągnięcia tych celów, które służą dobru nie tylko narodu koreańskiego, ale całego regionu i całego świata. Chciałbym podziękować pani prezydent za serdeczne przyjęcie. Pozdrawiam ją i dostojnych członków rządu. Chciałbym również podziękować członkom korpusu dyplomatycznego, przedstawicielom władz cywilnych i wojskowych oraz wszystkim obecnym, którzy swymi wysiłkami wnieśli wkład w przygotowanie mojej wizyty. Jestem bardzo wdzięczny za waszą gościnność, która sprawiła, że od razu poczułem się między wami jak w domu. Moja wizyta w Korei ma miejsce z okazji 6. Azjatyckiego Dnia Młodzieży, gromadzącego młodych katolików z całego tego rozległego kontynentu na radosnej celebracji wspólnej wiary. Podczas mojej wizyty między innymi ogłoszę błogosławionymi Koreańczyków, którzy zginęli jako męczennicy za wiarę chrześcijańską, Pawła Yun Ji-chunga i jego 123 towarzyszy. Te dwie uroczystości wzajemnie dopełniają się. Koreańska kultura dobrze rozumie godność i mądrość właściwe osobom starszym i szanuje ich rolę w społeczeństwie. My, katolicy, oddajemy cześć naszym poprzednikom, którzy ponieśli męczeńską śmierć za wiarę, ponieważ byli gotowi oddać życie za prawdę, w którą uwierzyli i zgodnie z którą starali się żyć. Uczą nas oni życia w pełni dla Boga i dla dobra bliźniego. Naród wielki i mądry nie ogranicza się do umiłowania swoich starodawnych tradycji. Docenia on także ludzi młodych, starając się przekazać im dziedzictwo przeszłości i zastosowanie go do wyzwań współczesnych. Za każdym razem, gdy młodzi gromadzą się wspólnie, tak jak w tym przypadku, jest to dla nas wszystkich cenna sposobność, aby wysłuchać ich nadziei i niepokoju. Jesteśmy też wezwani do refleksji nad tym, czy dobrze przekazujemy nasze wartości przyszłym pokoleniom oraz jakiego rodzaju świat i społeczeństwo przygotowujemy, aby im przekazać. W tym kontekście uważam, że szczególnie ważna jest dla nas refleksja na temat konieczności przekazania naszej młodzieży daru pokoju. Apel ten ma szczególne znaczenie tutaj w Korei, kraju, który długo cierpiał z powodu braku pokoju. Pragnę wyrazić moje uznanie dla wysiłków na rzecz pokoju, na rzecz pojednania i stabilności na Półwyspie Koreańskim i zachęcać do ciągłego podejmowania tych wysiłków. Są one bowiem jedyną pewną drogą do osiągnięcia trwałego pokoju. Dążenie Korei do pokoju jest sprawą bliską naszym sercom, ponieważ ma wpływ na stabilność całego regionu i całego udręczonego wojną świata.
The quest of peace also represents challenge for each of us, and in particular way for those of you dedicated.
Pokój nie jest jedynie brakiem wojny, lecz dziełem sprawiedliwości. Dążenie do pokoju jest wezwaniem dla każdego z nas, a zwłaszcza dla tych z was, których zadaniem jest dążenie do dobra wspólnego rodziny ludzkiej poprzez cierpliwą pracę dyplomatyczną. Jest to odwieczne wezwanie do burzenia murów nieufności i nienawiści i krzewienia kultury, pojednania i solidarności. Dyplomacja bowiem jako sztuka tego, co możliwe, oparta jest na mocnym i trwałym przekonaniu, że pokój można osiągnąć raczej przez dialog oraz baczne i dyskretne wsłuchiwanie się, niż poprzez wzajemne oskarżenia i niepotrzebne krytyki oraz demonstracje siły. Pokój nie jest jedynie brakiem wojny. Jest on dziełem sprawiedliwości. A sprawiedliwość jako cnota odwołuje się do dyscypliny wyrozumiałości. Nie wymaga, byśmy zapominali o minionych niesprawiedliwościach, ale abyśmy przezwyciężali je przebaczeniem, tolerancją i współpracą. Wymaga ona woli rozeznania i osiągnięcia celów wzajemnie korzystnych, budując podstawy wzajemnego szacunku, zrozumienia i pojednania.
May all of us dedicate this day to peace, to praying for it, and deepening our resolve to achieve it.
Dear friends, pragnę, abyśmy wszyscy poświęcili się te dni budowaniu pokoju, modlitwie o pokój, wzmacniając nasze zaangażowanie na rzecz jego realizacji. Drodzy przyjaciele, wasze wysiłki jako przywódców politycznych i społecznych są nakierowane ostatecznie ku budowaniu lepszego, bardziej pokojowego, sprawiedliwego i pomyślnego świata dla naszych dzieci. Doświadczenie nas uczy, że w coraz bardziej zglobalizowanym świecie nasze rozumienie dobra wspólnego, postępu i rozwoju musi ostatecznie mieć nie tylko charakter ekonomiczny, ale także humanistyczny. Podobnie jak większość krajów rozwiniętych, Korea zmaga się z poważnymi kwestiami społecznymi, podziałami politycznymi, nierównościami ekonomicznymi i troską o odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem.
Of the natural environment. How important it is that the voice.
Jakże jest to ważne, aby słyszalny był głos każdego członka społeczeństwa oraz aby krzewić ducha otwartej komunikacji, dialogu i współpracy.
It is likewise important.
Równie ważne jest okazanie szczególnej troski o ubogich, słabych i osoby pozbawione możliwości wypowiadania się, nie tylko zaspokajając ich bezpośrednie potrzeby, ale także towarzysząc im w rozwoju ludzkim i kulturowym.
It is my hope that Korean democracy will continue.
Ufam, że koreańska demokracja nadal będzie się umacniała i że ten naród będzie umiał być liderem także w tak bardzo dziś niezbędnej globalizacji i solidarności, tej solidarności, której celem jest integralny rozwój każdego członka rodziny ludzkiej.
Of our human family. In his second visit to Korea 25 years ago, Saint John Paul II stated.
25 lat temu, podczas swojej drugiej wizyty w Korei, święty Jan Paweł II wyraził przekonanie, że przyszłość Korei będzie zależała od obecności pośród jej narodu wielu ludzi mądrych, prawych i głęboko duchowych. Przywołując dziś te słowa, zapewniam Was o stałym pragnieniu koreańskiej wspólnoty katolickiej pełnego uczestnictwa w życiu narodu.
In the life of the nation. The church wish to contribute to the education.
Kościół chciałby przyczyniać się do wychowania młodych, wnieść swój wkład w rozwój ducha solidarności z ubogimi i pokrzywdzonymi oraz do kształtowania nowych pokoleń i obywateli, gotowych do wnoszenia odziedziczonej po przodkach mądrości i wizji, zrodzone z ich wiary, wielkie kwestie społeczne i polityczne, przed jakimi stoi ich ojczyzna. Pani prezydent, panie i panowie, raz jeszcze dziękuję za wasze przyjęcie mnie i gościnność. Niech was błogosławi i cały umiłowany naród koreański. Pan. Niech Pan błogosławi w sposób szczególny osoby starsze i młodych, którzy chroniąc pamięć i budząc odwagę są naszym największym skarbem i naszą nadzieją na przyszłość. I tak, drodzy Państwo, wysłuchaliśmy przemówień powitalnych. Pani Prezydent Republiki Korei oraz Ojca Świętego Franciszka. Zauważmy, że te przemówienia zostały przyjęte oklaskami. Zaznaczonych w nich zostało kilka bardzo ważnych kwestii. No, w tym przemówieniu pani prezydent widać było, że bardzo istotną kwestią jest nadal trwający, bolesny podział Korei na dwa państwa. Nie zabrakło akcentów, które jakoś zwracają uwagę na ogromne zagrożenie potencjałem broni nuklearnej, jaka jest niestety na Półwyspie Koreańskim i to jest w rękach nieobliczalnego dyktatora z północy. Natomiast Ojciec Święty zwrócił uwagę na to, że Korea, owszem, Bogu dzięki, bardzo dobrze, Korea Południowa się bardzo dobrze rozwija, wchodzi w okres dobrobytu, ale to wcale nie sprawiło, że zniknęły palące problemy społeczne, wprost przeciwnie, jest ich wiele i trzeba je rozeznawać, trzeba im stawiać czoła. Kościół katolicki, jako ten, który reprezentuje tutaj ledwie ponad 10% populacji Koreańczyków, stale przyczynia się i chce się przyczyniać do tego, aby te problemy społeczne nie tylko je rozwiązywać, ale aby również jakby przyłożyć swoją cząstkę do budowania tego domu dla wszystkich, jakim jest państwo koreańskie.
I myślę, że warto tutaj w tym kontekście wspomnieć, że jednym z większych problemów społecznych Korei jest to, że społeczeństwo koreańskie się starzeje, chociaż tutaj w Seulu wszędzie można spotkać bardzo, bardzo dużo ludzi młodych w różnych miejscach, to jednak oficjalne statyki są takie, że przedstawiają, że jest bardzo niska dzietność w Korei, prawie tak niska, czy porównywalnie do Polski. Nie ma już zastępowalności pokoleń, za to bardzo dużo jest aborcji, około 1,5 miliona rocznie. I w tym momencie myślę, że to jest dobry moment, abyśmy skończyli naszą transmisję. Kolejne spotkanie jest planowane na godzinę, mówię o czasie obecnym, 17:30. Już widzieliśmy, że księża biskupi wyszli z tej sali, zatem udają się na spotkanie z Ojcem Świętym. My jesteśmy gotowi zatem, aby za kilka minut, za 10 minut z Państwem po raz kolejny się rozłączyć, a tymczasem dziękujemy za wspólne spotkanie. Oddajemy głos do studia radia.
Tak, słyszymy, ojcze.